kwietniu Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy, organizacja koordynująca wszystkie działania związane z rozwojem diagnostyki astmy oraz poszukiwaniem najlepszych terapii, wydała nowe zalecenia dotyczące leczenia tej choroby. Zanim powiemy o nich, spróbujmy wyjaśnić, co to w ogóle jest astma oskrzelowa, jakie są jej przyczyny, jak dużej populacji dotyka w Polsce, to już wspomniałem, i jakie ona powoduje skutki, panie profesorze?
Rzeczywiście astma należy do najbardziej rozpowszechnionych, przewlekłych chorób o charakterze zapalnym i jest to problem, który dotyka zarówno populację dzieci, jak i populację osób dorosłych. Te objawy dotykają te kilka milionów, na przynajmniej tak uważamy, nawet w takim bardziej ostrożnym kalkulacji myślimy, że około miliona, dwóch milionów z pewnością osób w Polsce takie rzeczywiste rozpoznanie astmy im by się należało. Cóż to takiego jest ta astma? Przede wszystkim nie jest to jakaś jedna choroba, która u wszystkich musi i przebiega tak samo, natomiast ma pewne wspólne cechy i astma jest taką chorobą, o której mówimy, że jest przewlekłą chorobą zapalną, obejmującą dolne drogi oddechowe, ale nie jest to tego rodzaju zapalenie, jakie zdarza się przy zaatakowaniu przez wirusy i bakterie. Jest to takie przewlekłe, długotrwające zapalenie bez gorączki, zupełnie innego rodzaju. I to zapalenie prowadzi okresowo do takich objawów jak duszność, jak napadowy kaszel, jak zdolność do takiej nadmiernej reakcji naszych oskrzeli na różne, nawet czasami niespecyficzne czynniki, jak zimne powietrze, jak wysiłek fizyczny, jak emocje, jak śmiech. I te objawy, właśnie owa duszność, napadowy kaszel, uczucie grania, które wydobywa się z klatki piersiowej, tak zwane świsty, furczenia, taka muzyka wydobywająca się z piersi, suchy, nieefektywny kaszel, one razem, te objawy, tworzą spektrum, które składa się na rozpoznanie astmy. Ale co w tym wszystkim jest istotne i co czasami trudno przebija się do opinii publicznej, że astma to nie jest choroba, w której trzeba te objawy odczuwać przez cały czas. Bardzo często sporo osób z astmą takie objawy odczuwa w bardzo sporadycznych momentach. Dopiero wtedy, na przykład, kiedy przechodzą pewną infekcję. Dopiero w czasie infekcji, na przykład wirusowej, takie objawy u nich się uaktywniają. I takie osoby czasami nawet nie zdają sobie sprawy, że to jest astma. Traktują swoje objawy jako tak zwane zapalenie oskrzeli, sami zgłaszają się do lekarzy, wręcz niekiedy proszą antybiotyk. Szanowni Państwo, jeżeli takie objawy, właśnie taka napadowa duszność, suchy kaszel, uczucie czasami takiego ciężaru w klatce piersiowej, to wydobywanie się szczególnie tych odgłosów, tych świstów, furczeń pojawia się raz, drugi, co kilka tygodni, to warto pomyśleć o tym, że to wcale niekoniecznie musi chodzić właśnie o tak zwane zapalenie oskrzeli. Oczywiście zapalenie oskrzeli zdarza się, ale jeżeli te objawy pojawiają się co jakiś czas, to warto pomyśleć o tym, czy u podłoża tych objawów przypadkiem nie leży nierozpoznana jeszcze astma. I wtedy takie objawy po włączeniu prawidłowego leczenia, o takim leczeniu mam nadzieję, że jeszcze sobie powiemy, nagle okazuje się, że po włączeniu prawidłowego leczenia przeciwastmatycznego nagle owe, w cudzysłowie, zapalenia oskrzeli znikają, jak ręką odjął.
Tak, ale jaki czynnik powoduje, że my, czy nasze oskrzela tak reagują? Co wyzwala to? Czy to wiadomo, czy nie?
Jak wspomniałem, u podłoża astmy jako takiej leży zapalenie, ale niestety choroby nie są na tyle uprzejme, żeby zawsze być jednorodne. Astma też nie należy do super jednorodnych chorób. To zapalenie czasami jest bardziej napędzane poprzez czynniki alergiczne, szczególnie w populacji tych najmłodszych, ale również w populacji osób dorosłych. Tam alergia potrafi stanowić bardzo istotny motor napędowy astmy. Taki silnik, który sprawia, że ta astma coraz bardziej może się rozwijać. Zresztą całkiem często z astmą, szczególnie u najmłodszych, ale także u części osób dorosłych, współistnieją inne choroby alergiczne, takie jak alergiczny nieżyt nosa. I wtedy takie osoby wymagają zarówno leczenia objawów ze strony alergicznego nieżytu nosa, ale także astmy. I co ważne, osoby, u których zdiagnozowano alergię, bardzo ważne jest, by rozpatrzyły, a szczególnie by skonsultowały swoje objawy z alergologiem po to, żeby poddać się immunoterapii, tak zwanemu odczulaniu, bo rzeczywiście ono może pomóc nie tylko znieść albo zmniejszyć objawy ze strony górnych dróg oddechowych, nosa, oczu, ale także pomóc poprawić objawy ze strony dolnych dróg oddechowych. Tak więc alergia może stanowić istotny motor napędowy tej reakcji zapalnej w astmie, ale niestety nie zawsze. Czasami, i tu szczególnie w populacji osób dorosłych, ta astma jest spowodowana i występuje pomimo braku objawów alergii. I tutaj przyjmujemy różne czynniki, ta dyskusja ciągle trwa i ona wcale nie została jeszcze zakończona. Czy jest to bardziej odpowiedź na różnego rodzaju czynniki, które są w otoczeniu naszym? Zanieczyszczenie środowiska, pewne czynniki związane, które mogą uszkadzać nabłonek dróg oddechowych i powodować takie napędzanie pewnej reakcji. W jakim stopniu może być to też nieprawidłowa reakcja na przebyte infekcje, czy wirusowe, czy bakteryjne. Postuluje się również i jest taka część pacjentów z astmą, u których takim motorem napędowym jest niewłaściwa reakcja na niektóre leki, szczególnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, czy kwas acetylosalicylowy. Więc niestety nie jesteśmy w stanie pod pojęciem astma umieścić jednego rodzaju tylko mechanizmu chorób i w związku z tym to leczenie astmy czasami bywa dosyć zróżnicowane, ale zawsze, zawsze i to chciałbym podkreślić już na początku naszego spotkania, to leczenie powinno obejmować leczenie przeciwzapalne, czyli glikokortykosteroidy wziewne, co do których mity o ich nadmiernej szkodliwości niestety powodują bardzo, bardzo dużo szkód, ale mam nadzieję, że część tych mitów uda nam się dzisiaj rozwiać.
Na samym wstępie audycji powiedziałem, że bardzo mocno wzrasta liczba zachorowań właśnie na astmę. Jeśli byśmy się przyjrzeli tym liczbom, to one są przerażające, bo to jest kilkakrotnie nawet więcej. Więc czy możemy powiedzieć, dlaczego mamy taki stały wzrost zachorowań na astmę?
Związany jest on właśnie z tymi czynnikami, które napędzają to zapalenie dolnych dróg oddechowych. Jak wspomniałem wcześniej, u znacznej części pacjentów tym czynnikiem, tym silnikiem, tym motorem napędowym jest alergia. Mamy wzrost częstości występowania chorób alergicznych związany z szeregiem czynników, które kiedyś określano mianem tak zwanej hipotezy higienicznej, która wynika ze zmniejszonej naszej populacyjnej reaktywności na pewne drobne ustroje, która zmieniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. My w obecnych warunkach jesteśmy inaczej wychowywani, jesteśmy poddawani innemu rodzaju środowisku. Mniej spotykamy się z pewnymi drobnoustrojami, bakteriami, które...
Czyli żyjemy bardziej sterylnie, można
mówiąc
powiedzieć.
Mówiąc w dużym uproszczeniu, tak, tam ta hipoteza, te czynniki są bardziej nieco zniuansowane, ale w dużym uproszczeniu mówiąc możemy taką tezę jeszcze zaryzykować. A z drugiej strony wzrasta też ta suma tych czynników uszkadzających nasze dolne drogi oddechowe, te, o których wspominałem, związanych z zanieczyszczeniem również na przykład środowiska. To także ma swój duży wpływ na uszkadzanie tych dróg oddechowych i sprawia, że rozpoczyna taką kaskadę zjawisk, których nie sposób powstrzymać, które prowadzą do takiego przetrwałego zapalenia, które naprawdę wymaga później już bardzo niekiedy nawet przewlekłego leczenia, o którym, jak wspomniałem, podstawą dla tego leczenia astmy jest zawsze leczenie przeciwzapalne, czyli stosowanie glikokortykosteroidów ziewnych, ale w różnych dawkach. I to jest bardzo ważne, że nie zawsze astmę leczymy tak samo. Leczenie astmy jest dynamiczne, ale zawsze musi być ono oparte, oprócz wielu innych też leków i możliwości, o których powiemy później, o glikokortykosteroidy ziewne.
A czy smog, który mamy powszechnie w naszych miastach, też ma wpływ?
Może mieć wpływ i te cząstki, które składają się na ten tak zwany właśnie smog, mogą poprzez swój bezpośredni sposób uszkadzać właśnie nabłonek dróg oddechowych. Mogą niestety i robią to. Znamy już badania, które mówią, które korelują właśnie stopień natężenia tego zanieczyszczenia, stężenia tych pewnych cząstek słynnych właśnie PM2,5, PM10 z występowaniem, z częstszym występowaniem z jednej strony zaostrzeń objawów astmy, ale z częstszym występowaniem również samej tejże choroby. To jest jeden z nielicznych tylko przykładów. Ten temat można, zanieczyszczeń można jak najbardziej oczywiście jeszcze rozwijać. Kwestia spalin też tworzą spalin między innymi pochodzących z silników diesla, ale nie tylko, które wpływają w bezpośredni sposób na uszkadzanie naszych dolnych dróg oddechowych, tego nabłonka, który stanowi taki mur, ochronę przed tym uszkodzeniem. Jeżeli ten mur zostaje naruszony, to niestety zaczyna się pewna naprawdę splot szeregu niekorzystnych okoliczności, kaskada zdarzeń bardzo niepomyślnych, prowadzących do utrwalania się procesu zapalnego w naszych oskrzelach.
Za chwileczkę spróbujemy powiedzieć, od czego zaczyna się astma, jakie są objawy, których objawów już nie powinniśmy lekceważyć. Zacznijmy po wstępie, wyjaśnieniu definicji dość obszernej, którą pan profesor tu nam przedstawił, teraz rozkładać na czynniki pierwsze objawy. Jakie to są objawy, które mogą świadczyć o tym, że zaczyna się astma?
Czasami zaczyna się, czasami potrafi zaskoczyć już pełnym spektrum swoich objawów, ale te objawy, które są takie dominujące, które zawsze powinny zwracać naszą uwagę, to przede wszystkim napadowa duszność, czyli ten uczucie braku powietrza, które pojawia się i które nie znika od tak sobie po otwarciu okna, ale które wymaga pewnych no już interwencji, czyli taka napadowa duszność. Często tej duszności potrafi towarzyszyć taki męczący kaszel, który jest kaszlem nieefektywnym, raczej bez odkrztuszania jakiejś dużych ilości wydzieliny. Często tej duszności mogą towarzyszyć właśnie takie wydobywające się z wnętrza klatki piersiowej dziwne dźwięki, takie świsty, furczenia. Czasami niektórzy nazywają to chrapaniem, graniem, muzyką, która wydobywa się z klatki piersiowej. Niekiedy jest to również uczucie takiej ucisku klatki piersiowej, aczkolwiek ten objaw też warto pamiętać, żeby nie pomylić go z objawami niektórych chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie choroby wieńcowej. Więc to spektrum tych objawów, czasem występujących razem, łącznie, czasami tylko jeden z nich jest takim dominującym, powinno zwracać naszą uwagę, że możemy mieć do czynienia z astmą. Raz jeszcze chciałbym wrócić do tej sytuacji, żeby nie lekceważyć i tak pojawiających się objawów, szczególnie w przebiegu infekcji dróg oddechowych, nie kojarzyć automatycznie tylko i wyłącznie z tak zwanym zapaleniem oskrzeli.
A czy są jakieś pory w roku, które sprzyjają astmie szczególnie?
To zależy o jakim podłożu tej astmy mówimy, bo oczywiście u osób, u których takim motorem napędowym astmy jest alergia, takimi porami będą te pory, w których dana osoba, dany pacjent jest narażony na te pyłki na przykład, czy te alergeny, na które jest po prostu uczulony.
Więc tak jak teraz na przykład.
Więc w tej chwili kończy się takie krótkie okienko, które mieliśmy właśnie w okresie wiosennym, kiedy kończył się okres pylenia drzew, leszczyny, olchy, orszy, brzozy. Zaczyna się już rozkręcać powoli sezon pylenia trawy. To krótkie majowe takie okienko, no powiedzmy pozorne okienko, ale taki okres zwolnienia już się zaczyna powoli kończyć. Wchodzimy w ten okres pylenia traw, później dołączą żyta, wakacje dołączą bylice, inne chwasty. Cały czas jesteśmy narażeni na zarodniki grzybów pleśniowych, więc dla osób alergicznych takim okresem gorszym będzie okres pylenia danego pyłku, danego alergenu, czy zwiększona ekspozycja na alergen, na który oni są akurat uczuleni. Ale także u tych osób, u których astma występuje pomimo braku alergii, bo jak wspominaliśmy wcześniej, u osób dorosłych jest to całkiem spora grupa pacjentów, u których nie ma alergii, jest astma. Czasami niektórzy pacjenci mówią, jak to, nie mam alergii, a mam astmę? No tak może być. Nie zawsze alergia równa się astma. U młodszych pacjentów jest to o wiele częstsze, ale im jesteśmy starsi, te drogi alergii astmy potrafią się niekiedy rozejść, więc u tych pacjentów, ale także u tych z alergią, takim głównym czynnikiem zaostrzającym albo wyzwalającym wystąpienie objawów są właśnie infekcje. Właśnie to złapanie tego wirusa, szczególnie tych infekcji dróg oddechowych, które zjawiają się w okresie jesiennym, zimowym czy wiosennym. I tutaj szczególnie no, należy zwracać właśnie uwagę na to, że te infekcje zupełnie inaczej przechodzą u osób z astmą niż u osób bez astmy. Bo u osób z astmą przede wszystkim, już jeżeli ona nie jest dobrze leczona, to osoby z astmą o wiele łatwiej łapią infekcje. Niestety tak już jest. O wiele dłużej one trwają i o wiele ciężej przechodzą przez te infekcje. Czasami też mówi się o tym, że u osób z astmą, tak u dzieci, jak i u osób dorosłych, infekcje łatwiej schodzą na dół. To jest taki kolokwializm, który mówi o tym, że z objawów obejmujących nos, oczy, gardło, po kilkudziesięciu godzinach te objawy nagle zaczynają obejmować oskrzela. Szczególnie osoby z astmą są właśnie predysponowanymi do tego osobami, które szybciej tę infekcję niestety przeniosą. Dlaczego? Dlatego, że ich błony śluzowe na błonek dróg oddechowych niestety nie jest tak dobrze przygotowany do obrony, bo to zapalenie, które jest cały czas w astmie, czasami na mniejszym, czasem na większym poziomie, nie jest w stanie zapewnić właściwej obrony przed wirusami i czasem przed bakteriami. Stąd też tak ważne jest naprawdę bardzo systematyczne leczenie przeciwzapalne oparte o glikokortykosteroidy wziewne, które wbrew obawom niektórych pacjentów wcale nie muszą tutaj stanowić obniżenia odporności, a wręcz przeciwnie, one tę miejscową odporność, taką zależną od dobrego stanu nabłonka, potrafią przywrócić na, a przynajmniej spróbować przywrócić do tego w miarę normalnego stanu.
I tak bardzo płynnie przeszedł pan właśnie do leczenia, o które chciałem zapytać, czyli glikokortykosteroidy, tak?
Mówię o nich cały czas, często i staram się jak najczęściej nawiązywać do tego, jak one są potrzebne, bo na co dzień spotykamy się ciągle jeszcze z tymi obawami pacjentów, którzy reagują alergicznie, nomen omen, na samą nazwę. Sterydy, glikokortykosteroidy, jakby utrzymując na podstawie informacji medialnych, a szczególnie internetowych, jakichś nieodpowiedzialnych wypowiedzi na forach gdzieś pojawiających się, nie rozróżniając tego, że naprawdę glikokortykosteroidy generalnie to jest bardzo szeroka grupa leków. Natomiast wśród tej bardzo szerokiej grupy leków mamy glikokortykosteroidy wziewne, które są przygotowywane naprawdę w mikrodawkach i które stosowane w sposób miejscowy naprawdę mają dosyć znikome spektrum objawów niepożądanych i trzeba się bardzo postarać albo nie uważać, żeby u większości pacjentów, którzy nie wymagają jakichś maksymalnych, dużych dawek tych glikokortykosteroidów ziewnych, nabawić się tych objawów niepożądanych. Przy dobrej współpracy lekarza z pacjentem, przy zapamiętaniu przez pacjenta, że trzeba stosować pewne manewry, przy zachowaniu ostrożności przez pacjenta, przy zachowaniu troski o to, by na przykład po każdej inhalacji takiego preparatu zawierającego glikokortykosteroidy wziewne dokładnie wypłukać gardło, szansa na wystąpienie tych objawów niepożądanych zdecydowanie się zmniejsza. Natomiast, i o czym będziemy za chwilę też zapewne mówili, ten akcent to rzeczywiście położenie bardzo silnego nacisku na to, by nie leczyć astmy bez glikokortykosteroidów ziewnych. Mówiło się o tym od dawna, ale w tym momencie, w tym roku zostało to w końcu bardzo wyraźnie powiedziane i zaakcentowane również przez rekomendacje ekspertów zorganizowanych.
No właśnie, a jak do tej pory przeważnie leczono astmę?
Leczono tak, jak być powinno, tak jak mówiliśmy, ale pamiętajmy, że te rekomendacje, które może późno, bo po jakimś tam czasie dopiero powiedziały to, o czym wiedzieliśmy od dawna, no są swego rodzaju kompromisem pewnych stanowisk, które toczą się, czy dyskusji toczą się na całym świecie, ale również pewnych dostępności ekonomicznej pewnych leków. O tym, że glikokortykosteroidy wziewne są podstawą leczenia astmy, wiedzieliśmy od dawna. Ale teraz zaczęto wyraźnie podkreślać, że nawet jeżeli wydaje się, że astma ma bardzo mało objawów, to czekanie na te objawy jest większym błędem niż włączenie tych leków na początku.
No właśnie, o tym jeszcze szerzej powiemy, ale do tej pory też stosowano doustne glikokortykosteroidy.
Ale to jest, o tym wiedzieliśmy, umówmy się, że powiedzmy rekomendacje czy zalecenia z obecnego roku jakby nie wprowadziły jakiejś rewolucji. My od dawna już wprowadziliśmy glikokortykosteroidy wziewne do codziennej terapii astmy. Te rekomendacje z tego roku po prostu podkreśliły znaczenie stosowania tych glikokortykosteroidów wziewnych już na wczesnych etapach choroby. Co do glikokortykosteroidów doustnych, to tu już właśnie są te duże dawki, które stosowane w astmie są albo w sytuacjach takich, kiedy dochodzi już do zaostrzenia, albo u niewielkiej grupy pacjentów, którzy mają, u których mamy do czynienia z tak zwaną astmą ciężką, w których rzeczywiście stosowanie tych dawek jest konieczne przez cały czas.
Ale jakie skutki są tego uboczne?
Bo od razu powiedzmy sobie, że to nie jest tak, że to musi się zdarzyć u wszystkich pacjentów z astmą. To się zdarza u pewnego niewielkiego procenta pacjentów z astmą, z tą astmą ciężką, którzy są specjalną grupą pacjentów, zupełnie inaczej traktowaną, którzy rzeczywiście wymagają specjalnego traktowania. Tam te leki są jeszcze bardziej dopracowane, być może jeszcze będziemy mieli czas, by o tym powiedzieć. Natomiast skutki uboczne są znaczące. Tutaj szereg z nich może na to wpływać przede wszystkim. Trudno powiedzieć przede wszystkim, bo jest to spektrum jest całkiem niestety szerokie. No to jest tak zwane rozchwianie gospodarki węglowodanowej, czyli zwiększenie ryzyka wystąpienia na przykład cukrzycy, albo też pogorszenie jej przebiegu. To są ryzyko zmniejszenia densyjności, czyli gęstości kości między innymi. Uszkodzenia błon śluzowych, między innymi przewodu pokarmowego, żołądka, nasilenie powiedzmy objawów zaćmy, które mogą się pojawiać. Występowanie czasami objawów również depresyjnych, pojawianie się specyficznego rodzaju otyłości i tak dalej, i tak dalej. Niestety, ale to są zależne, to są dawki, podkreślmy, by nikt, kto słucha naszej audycji, nie wiązał ich z większością pacjentów, którzy są leczeni glikokortykosteroidami wziewnymi. Te objawy niepożądane są wtedy, kiedy źle leczymy właśnie astmę i musimy stosować bardzo często te steroidy już doustne, tak zwane systemowe, lub też są na te objawy narażeni przede wszystkim pacjenci właśnie z tą astmą ciężką, u których niestety, choćbyśmy nie wiem jak się starali, to te glikokortykosteroidy systemowe musimy stosować jednak przewlekle.
Na czym dokładnie polega zmiana, ta rewolucyjna zmiana, tak przynajmniej niektórzy określają, którą wprowadzono po 30 latach. Ja tutaj rewolucji nie widzę, ale tak. Pan profesor nam to za chwilę wyjaśni. Panie profesorze, 12 kwietnia tego roku ukazały się nowe zalecenia dotyczące leczenia astmy, które są określane jako największa zmiana od 30 lat. Dlaczego?
Dlatego, że do tej pory przyjmowano i być może, zastanawialiśmy się, dlaczego tak długo to zajęło tak naprawdę, bo ta modyfikacja, która nastąpiła w tym roku, nie powiedziała czegoś specjalnie, czego byśmy nie wiedzieli. Ona powiedziała, że słuchajcie, astma przewlekłą zapalną chorobą jest. Skoro jest to przewlekła choroba zapalna, to trzeba stosować leczenie przeciwzapalne. I takim leczeniem przeciwzapalnym w astmie są glikokortykosteroidy wziewne, które stosowane w tych dawkach u większości pacjentów małych czy średnich naprawdę nie są w stanie spowodować jakichś szkód. Naprawdę trzeba się postarać, żeby te szkody powstały. Ale do tej pory istniało jednak jakieś, być może te rekomendacje troszeczkę też wychodziły naprzeciw pewnym obawom, lękom pacjentów, którzy generalnie przed tymi steroidami się bardzo mocno bronili, zakładali, słuchajcie, już jak ktoś do tej pory bywało tak, że jak ktoś się naprawdę tak czuje, że on ma raz na jakiś czas tylko objawy, to może jego tam już, dajmy mu spokój z tymi steroidami. Kiedy podsumowano wyniki badań i kiedy między innymi doszliśmy do tego, że ta grupa tych tak zwanych osób, które prawie, że nie wiedzą, że mają astma, tylko od czasu do czasu mają objawy, kiedy zaczęliśmy analizować, co się z nimi dzieje przez dłuższy czas, to okazało się, że niestety mimo tego, że te objawy u nich występują dosyć rzadko, to jednak te zaostrzenia, których nagle, ni stąd, ni zowąd potrafią się u nich pojawić, przynoszą więcej szkody niż pożytku i wtedy nagle u tych osób trzeba stosować na przykład steroidy już nie wziewne, ale systemowe. Po podsumowaniu tych wszystkich za i przeciw, w tej chwili jasno i wyraźnie powiedziano coś, o czym zresztą od dawna już mówiono. Słuchajcie, astma jest przewlekłą chorobą zapalną, nie ma co czekać z włączeniem wziewnych glikokortykosteroidów do czasu, aż ten pacjent będzie miał rzeczywiste problemy. Tak szybko, jak tylko to jest możliwe, bo pokutowało do tej pory wśród pacjentów, było popularne również takie podejście, a ja to tam w zasadzie, mówmy się, że też spora część pacjentów wypiera z siebie to pojęcie astmy, bo niektórzy mają w głowie takie wspomnienia rodzinne, dotyczące tego, że dziadek, babcia chorowali na astmę, rodzice chorowali na astmę. Inną sprawą, anegdotycznie rzecz ujmując również, jest to, że kiedyś astmą określano znacznie szerszy zakres chorób i do worka z napisem astma przed laty 60-70 wrzucano takie choroby, które dzisiaj już astmą nie nazywamy. Czyli wtedy były to choroby takie jak kiedyś, jak niewydolność serca, dzisiejsza przewlekłoobturacyjna choroba płuc, choroba wieńcowa, czyli wszystkie choroby, gdzie była duszność. To nazywano zbiorczym określeniem astma i w związku z tym część pacjentów ma w głowie tę rodzinną historię tej astmy, która wcale często astmą tą być nie musiała i boją się tego, tej definicji, boją się tego rozpoznania bardzo mocno, a jeszcze bardziej boją się tych stosowanych leków niekiedy wziewnych i sami siebie oszukując, jedynym lekiem, który stosują, jest lek rozszerzający oskrzela. Bo wtedy to mi pomaga, fantastycznie, mogę na tym dobrze funkcjonować. To jest skuteczne, ale na bardzo krótką metę, a na dłuższą metę może powodować nawet więcej komplikacji. Podstawą leczenia astmy zawsze powinien być lek, który też jest lekiem przeciwzapalnym. Tak, leki rozszerzające oskrzela są ważne i teraz zresztą w tym roku mówi się też bardzo wyraźnie o tym, żeby próbować jak najczęściej łączyć w jednym preparacie, bo mamy takie możliwości, by w jednym preparacie łączyć glikokortykosteroid wziewny, czyli lek przeciwzapalny, z lekiem rozszerzającym oskrzela i jak najwcześniej zacząć go stosować. Na początku choroby, wtedy, kiedy pacjent czuje, że ma objawy, a z czasem, jeżeli te objawy pojawiają się coraz częściej, już w sposób regularny. Z czasem, jeżeli to nie wystarcza, te dawki można zwiększać. Na tym polega w ogóle leczenie astmy. Ono nigdy nie jest stałe. Ono ma pewne określone swoje kroki, stopnie, które pozwalają dostosować się do stanu pacjenta.
Istnieje grupa pacjentów, którym standardowe leczenie nie przynosi ulgi. W Polsce to może być nawet kilka tysięcy osób, ale programem lekowym, który umożliwia bezpłatny dostęp do nowoczesnych terapii biologicznych mepolizumabem i omalizumabem. Trudne to są nazwy.
Tak, to są...
Objętych jest zaledwie kilkuset pacjentów.
Tak, szacujemy, że ta grupa powinna być większa. To jest grupa tych pacjentów, o których mówiliśmy wcześniej, że pacjentów, którzy są określani taką definicją astmy ciężkiej, w której nawet to standardowe leczenie, o którym mówiliśmy, niestety nie przynosi oczekiwanych efektów i u nich rzeczywiście jest to mniejszość z całej populacji bardzo licznej grupy pacjentów z astmą. Tych, powiedzmy, szacując od 2 do 4 milionów, to jest grupa, powiedzmy, około 5-10% pacjentów wedle różnych szacunków, u których to leczenie, nawet jeżeli bardzo optymalnie jest zastosowane, niestety nie przynosi takich rezultatów. Co możemy zrobić u takich pacjentów? No czasem niestety ci pacjenci wymagają trochę dłuższego stosowania już nie tylko wysokich dawek glikokortykosteroidów wziewnych, o których mówiliśmy wcześniej, ale tych doustnych glikokortykosteroidów. Wtedy niestety oczywiście też rośnie ryzyko działań niepożądanych. W ostatnich latach pojawiły się możliwości natomiast leczenia biologicznego. Leczenie biologiczne to jest leczenie za pomocą również tak zwanych przeciwciał monoklonalnych, czyli wyprodukowanych w specjalnych laboratoriach, niestety dosyć drogich leków, które atakują pewne określone białka, mediatory występujące w naszym organizmie, które mogą być odpowiedzialne za napędzanie tego procesu zapalenia leżącego u podłoża astmy. Leki te są wyprodukowane w specjalnych warunkach. Przeciwciała monoklonalne to jest ta nowość leczenia przełomu ostatnich wieków, które zdobywają coraz mocniej kolejne przyczółki w medycynie i na szczęście w astmie też mamy takie możliwości. Tylko problemem jest to, że nie zawsze wszyscy pacjenci też otrzymują o tym informacje. My takie leczenie, zarówno właśnie wspomnianymi przez pana redaktora mepolizumabem, omalizumabem, jesteśmy w stanie prowadzić w województwie podlaskim Klinika Alergologii Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Takie leczenie prowadzi...
50 ośrodków w Polsce
Tak. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, w tym również lekarzy, ale pacjentów do przesyłania pacjentów, których my nie zabierzemy, broń Boże, na własność, ale którym możemy pomóc poprzez wykorzystanie środków budżetu państwa na właśnie programy lekowe, które przynoszą naprawdę do tej pory już znaczące korzyści, ale w tej właśnie określonych grupach pacjentów, z tą ciężką postacią astmy.
Ale te dwa preparaty to są dostępne w tych programach lekowych. Tak. To nie jest coś, co dostajemy refundowane przez NFZ, czy też w jakiś inny sposób.
Ale programy lekowe są finansowane przez budżet państwa. To nie są komercyjne programy.
To nie są,
nie mówimy o komercyjnych programach i absolutnie nigdy bym nie ośmielił się tutaj państwa namawiać do komercyjnych programów w tym momencie akurat na antenie publicznego radia. Nie. To są programy lekowe, które są finansowane przez budżet państwa, które zapewniają dostęp tych właśnie drogich leków do pewnych określonych grup pacjentów, którzy spełniają określone kryteria.
No to i jest właśnie, tak, jak się zakwalifikować?
Przede wszystkim to są pacjenci, u których należy stwierdzić, czy to na poziomie właśnie lekarza już leczącego w danej poradni, czy już na poziomie naszej kliniki, czy rzeczywiście ten pacjent wpasowuje się w tej definicji astmy ciężkiej, czy miał odpowiednio stosowane dotychczas leczenie, które nie pozwalało na uzyskanie właściwego efektu, bo to są takie trochę programy jakby ostatniej albo dodatkowej szansy, czyli maksymalne leczenie dotychczas nie pomagało i jeżeli są spełnione pewne dodatkowe kryteria, czyli na przykład w przypadku jednego z tych preparatów, o których mówiliśmy wcześniej, istnieje znaczący udział procesu alergicznego lub też w przypadku drugiego preparatu, o którym wspominaliśmy, istnieje znaczący udział takich komórek, które nazywamy eozinofilami, ale to my jesteśmy w stanie określić już podczas naszych specjalistycznych badań, to ci pacjenci po spełnieniu tych wszystkich warunków zostają zakwalifikowani do tego państwowego, budżetowego programu lekowego, który umożliwia stosowanie tych przeciwciał, tego leczenia biologicznego właśnie u tych pacjentów, jako dodatek do dotychczas stosowanego leczenia.
Na koniec za chwilę powiemy, jak ustrzec się astmy i co robić, żeby jej skutki złagodzić, bo astma to choroba, która jest niewyleczalna, ale można z nią żyć.
Można i trzeba z nią normalnie żyć.
To już ostatnia odsłona dzisiejszej audycji poświęconej nowym zaleceniom w leczeniu astmy oskrzelowej. Na co dzień funkcjonujemy w takim środowisku, w jakim musimy, jednak możemy mieć wpływ na to, w jakim stopniu to środowisko wpływa na nas. I teraz, czy mógłby pan profesor nam powiedzieć, jak możemy wpłynąć w codziennym życiu na ograniczenie astmy?
Praktycznie czy teoretycznie?
Najlepiej praktycznie.
Ponieważ niestety ta rozbieżność bywa czasami bardzo, bardzo duża i teoretycznie, szanowni, może zacznijmy od tego, jak być powinna, jak bywa, no to sami państwo ocenią. No najchętniej, najlepiej powinniśmy żyć w takim otoczeniu, w którym nie ma czynników uszkadzających nasze drogi oddechowe, czyli niezanieczyszczonym, bez właśnie tych elementów smogu, które będą wpływały na uszkodzenie naszego nabłonka dróg oddechowych, który będzie sprawiał, że to zapalenie astmatyczne, tak zwane zapalenie astmatyczne, będzie sobie tam hulało bez żadnych przeszkód w naszych dolnych drogach oddechowych. Oczywiście wystrzeganie się sytuacji takich, które prowadzą do częstszego zaostrzania albo niekiedy wyzwalania objawów astmy, czyli wystrzeganie się na przykład infekcji wirusowych i bakteryjnych, no ale to pięknie brzmi. Ale jaki sposób praktycznie to osiągnąć? No szanowni państwo, no to jest generalnie jak uniknąć infekcji wirusowych. Osobny temat, panie redaktorze, możemy o tym długo rozmawiać.
No ale ja na przykład, przygotowując się do tej audycji, znalazłem gdzieś tam taką sugestię, żeby wprowadzić zakaz palenia papierosów w sąsiedztwie dzieci.
Oczywiście tak, ponieważ są to wszystko czynniki, o których już teraz wiemy, że wpływają w sposób znaczący, zwiększają ryzyko wystąpienia astmy, bo mówimy tutaj jakby też o różnych działaniach na różnych poziomach też wiekowych, bo są pewne działania, które przyczyniają się do rozwoju astmy właśnie w dzieciństwie, ale niekiedy astma potrafi rozwinąć się także w tym wieku późniejszym. Więc oczywiście w wieku dziecięcym, jak wspominaliśmy wcześniej, ta astma bardzo często jest związana z zapaleniem alergicznym i tu cała gama różnego rodzaju zachowań, które by pozwalały sobie poradzić z tą astmą. Jak sobie radzić? Jeszcze ważnym czynnikiem, który pozwoliłby, nawet jeżeli alergia już wystąpi, zmniejszyć ryzyko wystąpienia astmy, to tak szybko jak możliwe, oczywiście nie od urodzenia, ale w wieku powiedzmy kilku lat życia, włączenie w przypadku współistnienia alergii immunoterapii swoistej, czyli odczulania, o którym wiemy, że zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy u osób z alergią, bo takie ryzyko jest u tych właśnie osób zwiększone. Więc immunoterapia swoista jest bardzo ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia astmy.
Ale skoro właśnie ta astma zaczyna się szczególnie w wieku młodym, kiedy jeszcze mamy te czynniki alergiczne, to wtedy dziecko nie ma pojęcia o tym, że atakuje go jakaś astma czy alergia. Wtedy ogromną rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, dziadkowie, babcie. No wszyscy ci, którzy widzą objawy i z reguły nie reagują. A co powinni zrobić?
Najczęściej widzą te objawy, ale nie kojarzą ich z astmą, bo to są te objawy, o których wspominaliśmy wcześniej, że czasami właśnie taki przewlekający się kaszel, to gdzieś tam...
chorowite dziecko
się taki, no mówią, no on ciągle ma zapalenie oskrzeli, on ciągle ma zapalenie oskrzeli, ciągle antybiotyk musi brać. Chwileczkę zastanówmy się, czasem jeżeli to się powtarza już po raz kolejny, czy może jednak nie mamy do czynienia właśnie, no na przykład z astmą, a nie z tymi nawracającymi zapaleniami oskrzeli. Jeżeli już to dziecko akurat znajduje się pod naszą lupą, to specjaliści już będą wiedzieli, że trzeba zbadać to dziecko pod kątem alergii. I raz jeszcze wracając, co jest bardzo istotne, jeżeli już ta alergia zostanie stwierdzona, to jeżeli nie zostaną wykazane jakieś przeciwwskazania, które są całkiem bardzo, bardzo, bardzo niewielkie, to włączenie immunoterapii swoistej tak szybko jak możliwe, bo to jest jedna z nielicznych interwencji, która pozwala zmniejszyć właśnie ryzyko przerodzenia się tej alergii później w astmę. Zresztą, oczywiście im jesteśmy starsi, może szanse nie są tak duże, ale one są ciągle istotne. Immunoterapia swoista, jeżeli motorem napędowym astmy jest alergia, jest bardzo ważnym elementem leczenia. Ale niestety nie u wszystkich, jak wspominaliśmy wcześniej, astma z alergią współistnieją.
Dlatego też wszyscy ci, którzy mają pod opieką swoje pociechy lub też są opiekunami dzieci innych osób, powinny zwracać uwagę na takie właśnie dziwne kaszle, duszności, takie odgłosy, które przy
wydobywają
takim kaszlu
się gdzieś,
wydobywają.
Tak.
I zwracać uwagę wtedy rodzicom i prowadzić takie dzieci do lekarza rodzinnego, a ten powinien skierować do alergologa. Takiego między innymi, jak był dziś naszym gościem, profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu.
Bardzo państwu dziękuję i życzę dużo zdrowia.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej naszego radia, a sugestie tematów na przyszłość proszę przesyłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.